małżeństwo i rodzina w sytuacji kryzysowej. Mówię, że to brzydko brzmi, dlatego że wy tutaj obecni, jestem przekonany, macie takie zamiary lepiej realizować wasze małżeństwo, aniżeli te wokół was, które są takie pokaleczone, porąbane małżeństwa, czy rozpadnięte w ogóle. I słusznie, jeżeli macie taką nadzieję i taką ochotę, to bardzo dobrze. I dlatego kryzysów wam nie życzę. Ale jest coś innego, bo co to jest kryzys? Kryzys to jest sytuacja, gdzie małżeństwo stoi na progu rozłamu, że oni się rozejdą i dlatego takich sytuacji wam nie życzę. Ale jest druga sytuacja, której życie wam szczędzić nie będzie i to jest ta sytuacja, która się nazywa konflikt. A konflikt to jest zderzenie dwóch punktów, dwóch różnych punktów widzenia na jedną sprawę. I to pamiętacie państwo tą Kresickiego bajkę Strzyżonego Lona? Nie uczyli was tego, szkoda. Piękna bajka. Chodziło o owce, czy ona jest strzyżona, czy golona. Jedno miało zdanie takie, że jest golona, a druga, że strzyżona. Ona mówiła, że jest owca strzyżona. On mówił, że golona. No i tak się sprzeczali, że w końcu zapędził tą swoją żonę w tym konflikcie do jeziora. Ona w to jezioro wchodziła i szła coraz dalej. Już kiedy woda była ponad jej głową, to ona jeszcze rękę wyciągnęła i pokazywała, że strzyżone, a nie golone. No dobrze, to jest właśnie sytuacja konfliktu. Dwa sprzeczne ze sobą punkty widzenia na jakąś jedną rzeczywistość. Tego wam życie szczędzić nie będzie. Sytuacja konfliktu jest sytuacją zadania. To życie stawia w tym momencie przed wami zadanie, które powinniście podjąć i chcieć to zadanie rozwiązać. Rozwiązywanie tych zadań, takiego zadania wcale nie musi być łatwe. I bywało tak. Zwróćcie państwo znowu uwagę na to, co powiedziałem, że bywało. To nie znaczy, że zawsze. Że wtedy, kiedyśmy szukali rozwiązania, to pamiętam, w pół do drugiej w nocy było. Kiedyśmy znaleźli wspólny język, wspólny punkt widzenia na sprawę i kamień serca i radośnie szliśmy do łóżka, żeby następnego dnia pogodnie i przyjaźnie na siebie spoglądać. Konflikt. Zadanie. I znowu, jeżeli mówimy zadanie, to zwróćcie państwo uwagę, że z zadań jesteśmy rozliczani. Tak w pracy, tak w szkole bywało, z zadań domowych byliśmy rozliczani. Konflikt nie musi u nas się, albo może tak, nie wszystkie konflikty muszą nas dotknąć. Są źródła konfliktów, których możemy uniknąć, wyeliminować, ominąć, tylko musimy znać źródła tego konfliktu, skąd się to bierze i co zrobić, żeby to nas nie dotknęło, ta sytuacja. Proszę państwa, najczęstszym źródłem konfliktów to jest właśnie to, że próbujemy nawzajem, próbujemy się oceniać miarą siebie samego. Jeżeli mężczyzna będzie oceniał zachowanie i działanie swojej żony miarą siebie samego, musi to prowadzić do konfliktu i odwrotnie. Jesteśmy inni i to musi u nas zafunkcjonować. Musi funkcjonować w naszym małżeństwie, muszą funkcjonować te słowa proszę, dziękuję, wybaczam, przepraszam, kocham. Pięć słów, które muszą funkcjonować, jeżeli chcemy, żeby było fajnie. Konflikt. Nie możemy oceniać siebie, sobą samym, tą drugą osobę, kobietę czy mężczyznę ze strony kobiety. Drugim takim źródłem konfliktu to jest ta słynna pożegadła, bardzo często się pojawiająca teściowa. Będziecie mówić teściowy, nie? No, z teściową to jest tak, że znacie kawały o teściowej?
Nie, mój.
A znacie kawał jakiś na temat teścia? Nie ma, jeszcze nie słyszałem. Ktoś mi tam próbował opowiadać kawał o teściu, ale to i tak sprowadziło się do teściowy potem w końcu. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że wcale nie wszystkie teściowe są konfliktorodne. Moja teściowa, cudowna kobieta, której bardzo wiele jako nasza rodzina zawdzięczamy, znam takie opinie o teściowej ze strony kolegów, którzy mówili, słuchaj, wiesz, z teściową to ja się lepiej dogaduję jak z własną matką, to też bywa, nie? Ale syndrom teściowej może dopaść. No i dobrze byłoby, gdybyśmy tak mogli trochę dotknąć chociażby tego syndromu, wręcz syndrom teściowy, jak to się nazywa. Syndrom to znaczy cały zespół czynników, które się pojawiają i mieszczą w tym słowie teściowa. Mam bardzo złą dla Was wiadomość. Wy, Panie kochane, będziecie kiedyś teściowymi. W związku z tym dobrze byłoby już dzisiaj wiedzieć, jak się ustrzec syndromu teściowej. A ten syndrom teściowej się bardzo tak delikatnie, niewinnie rodzi. Ale może jeszcze tak najpierw taki kawał o teściowej. Co to jest teściowa na 102? No to wiecie, dobrze. A co to jest patrzeć z przymrużeniem oka na teściową? No wtedy, gdy się do niej celuje z kałasznikowa. To jest przymrużeniem oka. Za moich młodych lat bardzo popularna była gazeta Przekrój. Jeszcze ona się tam gdzieś pokazuje w kioskach, widzę. I w tej gazecie publikował się taki fraszkopisarz, nazywał się pan Rumian. I kiedyś pan Rumian napisał, bo tam była komunikacja między czytelnikami a panem Rumianem. I kiedyś właśnie napisał, że ktoś do niego napisał list: panie Rumian, co zrobić, bo lew napadł na teściową. No i pan Rumian odpisał: trudno, skoro sam napadł, niech się sam broni. No tak, to jest właśnie ten syndrom teściowy. Znam, proszę Państwa, w sąsiedztwie rodziny, gdzie teściowa doprowadziła do rozbicia małżeństwa swoich synów. Dwóch, oni potem innymi kobietami założyli życie, oczywiście skomplikowane to było życie, z zakazów nie mogli korzystać, ale gdyby nie, właśnie teściowa nie byłoby rozbite ich małżeństwo. Także to właśnie, i skąd się bierze ten syndrom teściowy? No on się bierze przede wszystkim z tego, że matka jest bardziej związana ze swoim dzieckiem, aniżeli ojciec. I to wydaje się być bardzo zrozumiałe, dlatego że przecież to matka nosi dzieciątko swoje pod sercem przez niekoniecznie łatwych 9 miesięcy. To przecież matka ponosi bóle rodzenia. To przecież matka piersią karmi swoje dziecko. To matka zwykle chędoży, myje, kąpie, ubiera, na spacer wyprowadza do przedszkola. Matka to wszystko robi wokół dziecka i dlatego to ta więź między matką a dzieckiem jest większa. No bo ojciec do pracy, z pracy wraca, no potem po pracy jeszcze cały szereg innych obowiązków jego, to i samochód, i coś innego w mieszkaniu naprawić. No to nie jest czas na zajmowanie się dzieckiem. I dlatego tak ta matka z tym dzieckiem związana, w niej się rodzi takie przekonanie, że dziecko jest jej i jeżeli by ktoś próbował naruszyć dobra jej dziecka, to ona oczywiście jak ten lew wkraczał akcję i po jej musi być myśli to. Tak, no bo co? Przychodzi raptem ktoś obcy do domu i mówi tej matce: ona teraz będzie moja, albo on będzie teraz mój. No trudno, takie jest życie, nie? Ale skoro tak jest, a to przekonanie w niej jest żywione, a chcę tak jeszcze dodać, że takiego przekonania żywić nie wolno, bo nawet nie wiem, co gdyby ta matka dla dziecka zrobiła, to dziecko nie jest jej, żona nie jest własnością męża, mąż nie jest własnością żony, dziecko nie jest własnością rodziców. Bóg ma co najwyżej prawo powiedzieć: jesteś mój, bo ja ciebie stworzyłem. Dziecko jest dane nam w depozyt od Pana Boga, z dziecka się będziemy rozliczali. I dlatego ta matka, jeżeli ten przychodzi ktoś obcy i mówi: ona będzie moja, to teraz jej wzrok się wyostrza oczywiście w te relacje między teraz tym jej dzieckiem a tą drugą stroną. No i teraz, jeżeli by tam coś nie tak było, to ona wkracza w akcję. I to jest właśnie ten syndrom teściowej. Ale wcale nie musi tak zawsze być, ale jeżeli by tak już było, to zwróćcie Państwo uwagę, to nie jest złośliwość. Ja zawsze wyróżniam w zachowaniach ludzkich, gdy one są niewłaściwe, dwa wątki. Czy to wynika ze słabości ludzkiej, czy to wynika ze złośliwości ludzkiej. Jeżeli to ze słabości ludzkiej wynika, to mniej boli. Złośliwość ludzka bardziej boli. Jeżeli już człowiek wtedy wie, skąd się to bierze, to łatwiej to sprawić, łatwiej to nawet i wybaczyć tej, która ma ten syndrom. I dlatego syndrom teściowy może być źródłem konfliktu, ale nie musi. Jeżeli będziemy umieli wybaczać, wiedząc skąd i dlaczego to tak się dzieje, to już nie jest wtedy złośliwość, to jest po prostu, nikt nie zwrócił tej kobiecie uwagi na to, że ona nie tak działała jak trzeba, i to spowodowało ten syndrom. Proszę Państwa, tych źródeł konfliktów może być bardzo wiele, ja tylko co niektóre sobie. A, interwencja rodziców. To też rodzi często konflikt, bo to tak będzie, zobaczycie, jak już się ohajtniecie, kolokwialnie mówiąc. Jak już będziecie mieli swoje pierwsze własne cztery kąty, to przyjdą rodzice na pewno, będą chcieli zobaczyć, jak byście się urządzili, i wtedy może się tak zdarzyć, że matka powie: co? Szafę postawiliście pod oknem? Przecież tak od razu będziecie mieli wilgoć w szafie. Weźcie szafę i przestawcie w ten drugi kąt. No tak. Jeżeli to takie się będą, albo na przykład, co? Firanki na 3/4, dziewczyno. Już dawno niemodne. Szalowe. Ja ci kupię, ale ten zrzuć. No więc to są sytuacje wtrącania się rodziców czasami w dobrej intencji, dobrymi chęcią dobra dla tego swojego dziecka, ale one nie zawsze muszą być obiektywnie dobrym dla tegoż dziecka. I takie dziecko potem czuje się jak między młotem i kowadłem, no bo z jednej strony wie, że tą drugą stronę małżeństwa szlak trafia, co to oni się tutaj wtrącają w nasze sprawy, a równocześnie to dziecko nie chciałoby urazić, bo to rodzice jej, nie? Przykra sytuacja.
Ale ta druga strona, przepraszam, że wejdę słowo, zawsze może powiedzieć, musi mieszkanie jest, powiedzmy, tam na Pomorskiej 93, a moje mieszkanie jest na Pomorskiej 72, także tam mamusia sobie może wybrać, jakie mamusia sobie życzy, to tak. Będę zwierzać krawy się jaś.
Tak, czy to byłaby najszczęśliwsza forma, tego nie wiem, ale na pewno macie prawo, gdyby na przykład, ale może najpierw tak powiem, miejcie na uwadze, że rodzice wasi mają na barkach co najmniej 20 lat małżeństwa przeżytego. W tych 20 latach różnych rzeczy doświadczyli i wiedzą już, co boli. I niekiedy chcą uchronić swoje dzieci od tego, co oni już odkryli, to co ich dotknęło.
A wiedzą, co boli, i wtedy jeszcze chętniej potrafią rodzić.
Tak. Ja bym powiedział tak, że warto by przemyśleć uwagi rodziców, jeżeli będą, czy przypadkiem nie mają racji, bo jeżeli mają rację, to czy jest sens wyważać drzwi, które są otwarte, czy jest sens odkrywać Amerykę, która ona jest już dawno odkryta.
Przepraszam, czy to nie jest tak, że musimy się nauczyć jednak na swoich błędach? Nie?
No tak, to życie na to wskazuje, że tak bywa. Ale drodzy Państwo, mamy prawo robić po swojemu. Mąż i żona, gdy staną, mężczyzna i kobieta, gdy staną się małżeństwem, nikt nie ma już prawa wtykać nosa w sprawy, nie ma prawa rządzić ich układami. Rodzina jest autonomiczna. I gdyby rodzice na przykład byli namolni, to wtedy można takim rodzicom powiedzieć, ale z zachowaniem czwartego przykazania, które mówi co? Tak cicho powiedział, coś głośniej? A ja już miałem w tym momencie odpowiedź, nie zabijaj. Tak.
Też.
No więc mamy prawo rodzicom zwrócić uwagę, ale z zachowaniem tego czwartego przykazania. Czci ojca swego i matkę twoją. Na przykład gdybyśmy to powiedzieli tak, kochani rodzice, my wiemy, że wy nam dobrze życzycie, ale nie gniewajcie się, jeżeli nie zrobimy tak, jak wy to nam proponujecie, bo nam tak jest lepiej. To nie powinno dotknąć rodziców, do których to jest adresowane, a jest to, myślę, bardzo wyraźnie wypowiedziana myśl, a gdyby się rodzice na coś takiego pogniewali, no to trudno, to już wtedy nie jest wasza wina. Ale jak mówię, to czwarte przykazanie nas mimo wszystko obowiązuje do końca ich żywota. To jest ten wtrącanie się rodziców, które może się stać źródłem konfliktu. Różnice metod wychowawczych ojca i matki. No tak, tak to już jest. Mężczyzna w sposób inny ma ochotę wychowywać dzieci i powiem od razu, że mężczyzna zwykle tak bardziej rygorystycznie, mężczyzna bardziej funkcjonuje w kategoriach logiki, co wcale nie znaczy, że kobieta nie funkcjonuje w kategoriach logiki. Tego nie chciałem powiedzieć, tylko że mężczyzna bardziej w kategoriach logiki funkcjonuje, dlatego tak, no, tak bardziej pragmatycznie ojciec podchodzi do procesu wychowania. Kobieta natomiast podchodzi do wychowania, no tak jak to kobieta, ona ma bogatsze serce od mężczyzny. Ona ma bogatsze uczucia aniżeli mężczyzna i dlatego kobieta z uczuciem bardziej do dziecka podchodzi aniżeli pragmatycznie. I to może wywołać konflikt. Może czasami zabrzmieć tak, no jak możesz tak wychowywać dzieci, przecież to jest demoralizacja, co ty robisz? No nie daj Boże, gdyby tak jeszcze przy dzieciach powiedział, albo ona może czasami w obecności dzieci powiedzieć do niego, słuchaj, jak możesz tak robić? Przecież ty masz chyba serce z kamienia. Do dziecka sercem się podchodzi, a nie tak jak ty rygorystycznie. No, publicznie wypowiedzieli swoje racje w obecności dzieci i to jest błąd bardzo zasadniczy. W procesie wychowawczym dzieci powinna funkcjonować jednolita etyka, jednolity etos. To by znaczyło tyle, że jeżeli na przykład, żeby dziecko miało takie przekonanie, jeżeli mama powiedziała, że to jest dobrze, to ojciec na pewno też powie, tak, to jest dobrze, co zrobiłeś. Albo jeżeli ojciec powie, że słuchaj, to co zrobiłeś, to było źle, to powinno dziecko mieć żyć tą świadomością, mama na pewno też tak samo powie. To wtedy to jest taki jednolity system etyczny, w którym dziecko wzrasta. Jeżeli tego nie będzie, to dziecko wyrośnie w takim dualizmie etycznym, co by znaczyło, że ta sama rzecz, w zależności od tego, wobec kogo to jest demonstrowane. Raz jest dobra, innym razem jest zła. Nie? I to jest krzywda dla dziecka, jeżeli dziecko w takiej mentalności, w takim pojęciu etyki będzie wyrośnie. Tak, to są te, rodzice powinni konsultować siebie nawzajem, gdy idzie o metody wychowawcze, tylko powinni to robić poza obecnością dzieci. No a jeszcze jest jeden wzgląd. Małe dzieci, to zobaczycie Państwo, wszystkie są fantastycznymi psychologami. Co to znaczy? Jak oni zauważą, że tata z mamą się kłóci w mojej sprawie, to zwykle dziecko tak potrafi wysmyczyć, że wyjdzie na jego. A to wcale niekoniecznie musi być dobrze, że to wyszło na jego, nie? I stąd nie w obecności dzieci. Nie wiem, czy Państwo słyszeli takie pojęcie obowiązek zasiadania. Ktoś to słyszał? Nie. To funkcjonuje w takich tych wspólnotach przykościelnych, kościół domowy, neokatechumena. Na czym to polega? To polega na tym, że małżonkowie zobowiązują się nawzajem do tego, że przynajmniej raz w miesiącu usiądą obok siebie i zechcą ze sobą rozmawiać. Podobno współczesne pokolenie nie bardzo umie ze sobą się komunikować, bo ta komunikacja z natury rzeczy jest bardzo skąpa. Nawet wtedy, kiedy usiądą obok siebie na kanapie i w telewizor się będą patrzeć, to oni jeszcze się komunikują przede wszystkim z telewizorem, a nie nawzajem, żeby wymieniali poglądy. To pokolenie ponoć nie umie ze sobą rozmawiać, dlatego tym bardziej obowiązek przynajmniej raz w miesiącu usiąść obok siebie i chcieć ze sobą rozmawiać. Państwo jesteście narzeczonymi jeszcze. I muszę powiedzieć, że w tym stanie narzeczeństwa łatwiej jest wynegocjować cokolwiek, aniżeli potem, kiedy już klamka zapadnie. I gdybyście chcieli wynegocjować sobie już teraz ten obowiązek zasiadania, to byłoby łatwiej, bo ten obowiązek zasiadania powinien na przykład, nie, może być ustalone, że na przykład w dzień miesiąca, w którym mieliśmy ślub, będziemy robili obowiązek zasiadania. To znaczy, jeżeli sobota miniona, to był który? 12, nie? 13. Jeżeli 13 był ślub lutego, to teraz każdego 13 miesiąca robimy obowiązek zasiadania. I proszę Państwa, jeżeli się na to zgodzicie, to wtedy tak na wszelki wypadek, żeby Pan mąż uświadomił sobie, że teraz jest czas, albo że jutro będzie czas obowiązku zasiadania, to małżonka mogłaby tak wieczór wcześniej położyć już na stole taki uroczysty obrus, który na święta się kładzie, żeby to zwróciło uwagę. No, jutro czeka nas rozmowa.
Teraz nie wiadomo, czy urodziny, czy na co ona miała ze
święta. O czym zapomniałem.
Gdyby były jakieś przeszkody, no to można taki obowiązek zasiadania przyspieszyć, można go przełożyć po ustaniu. Przeszkody, to wszystko jest możliwe. A więc mamy już położony ładny, elegancki obrus na stole. Na ten wieczór pani małżonka powinna przygotować taką potrawę, o której wie, że pan mąż w tej potrawie gustuje. Jeżeli pan mąż zauważy, że na ten wieczór małżonka przygotowała potrawę, którą on lubi, to w nim od razu się pojawia, ona pamiętała, co jest moim smakiem, jak ona dla mnie to przyrządziła. Nastawienie do rozmowy jest wtedy zupełnie inne. Jest takie porzekadło polskie, które mówi, że droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, oczywista sprawa. Tak, i dlatego niech to jest taka zachęta, która na starcie od razu już takie przyjazne postawy generuje. Potem na tym stole powinno, do panów jeszcze chciałem powiedzieć, bo ta małżonka, obrót na stole, potrawa taka jemu podchodząca, nie? A panowie, na ten obowiązek zasiadania przychodzi się z kwiatkiem. Żona warta jest tego, żeby raz w miesiącu dostać kwiatek. Kiedyś ktoś ze słuchaczy mnie pytał, a pan przynosi żonie kwiatek? Tak, ja przynoszę żonie kwiatek. Czasami wyprzęgam z tego, dzieci czasami małżonce moi kwiatek, no to wtedy to nie ma sensu wybrać, ale ja o tym pamiętam. I chcę, poprzez kwiatek można wiele powiedzieć, panowie, panie bardzo lubią kwiatki bardziej aniżeli my. I no właśnie, bo kwiat, co jest piękniejszego od kwiata i kobiety na tym świecie? Nic, te dwie rzeczy. I dlatego kobieta, mając ten bogatszy świat estetyki, ona bardziej docenia piękno kwiata, aniżeli my, mężczyźni. No więc niech się małżonka ucieszy, że od swojego męża dostaje kwiatek i niech panowie nie czekają, co by kto inny przynosił kwiatek ich małżonkom, nie? Tak, no ale to już zaczyna ładnie wyglądać. Ogród, potrawa smaczna, jest kwiatek na stole. Jeszcze coś na tym stole powinno się znaleźć. Powinna się znaleźć, no, jakieś światełko. Takie szanujące się restauracje to mają tam na stole zwykle takie światełko. Wiem, że tak w Krystalu było. Kilka razy po stypie tam byłem. To jak... No to wiem, bo tak nie mam czasu na chodzić do Krystalu. A to takie są przymusowe okazje. Pamiętam, że kelner od razu podchodził, zapalał światełko tu w parkowej restauracji. Palą się te światełka nawet kiedy klientów nie ma. Czemu to robią? Czemu to ma służyć? Więc okazuje się, że takie światełko palące się płomień tworzy po prostu taką ciepły taki nastrój i taki kelner wie, że jeżeli mu się uda stworzyć ten ciepły nastrój, to klient dłużej posiedzi, więcej zamówi, napiwek będzie większy, no to czemu nie? A z tego można skorzystać u siebie w domu, tyle tylko, że to światełko można by wymienić na świecę. Powiem, na taką świecę, którą na przykład otrzymaliście, pewnie z chrztu to już nie macie takiej, ale na pierwszą komunię dostaliście świecę i na przykład gdybyście taką świecę zapalili, zaraz powiem dlaczego. W kościele, gdy jesteście na mszy święte, to zawsze na ołtarzu palą się świece, nie? I ta świeca paląca się jest znakiem spalanej ofiary dla Pana Boga. Ale gdy będziecie na mszy świętej, gdzie udzielają chrztu, jak będzie okres wielkanocny, jak będą mszy pogrzebowe, to obok ołtarza stoi jedna taka duża świeca na oddzielnym takim stojaku i ta świeca jest symbolem obecności Chrystusa zmartwychwstałego w tym wydarzeniu, które się dzieje. Ponieważ, jak mówiłem wam o małżeństwie, kiedyś mówili, że to jest równocześnie zaproszenie Chrystusa do waszego stadła małżeńskiego, to niech ta świeca wam przypomina, że również wtedy, kiedy będziecie chcieli prowadzić ze sobą rozmowę, będzie obecny Chrystus i rozmowa ze świadomością obecności Chrystusa będzie rozmową bardziej uczciwą, mniej próbującą wygrywać swoje racje, tylko szukanie rzeczywiście obiektywnych racji. To te, a jeszcze na tym stole powinien być jeden atrybut, mianowicie ta książka. Pismo Święte. Pismo Święte, ja już was pytałem, czy przeczytaliście, rozumiem, że jeszcze nie, ale należałoby tak przyspieszyć to przeczytanie tego Pisma Świętego, przyswojenie sobie tego, co tam jest. Pismo Święte przyzwoite to ma tutaj tak na końcu takie różne skorowidze, o, na przykład takie zdarte jak słownik. Różne słowa zawarte tutaj w Piśmie Świętym wymagające wyjaśnienia, można sobie wyjaśnić. Są, jest na przykład słownik doktrynalny chyba, tak? No, różne takie hasła tutaj. Na przykład dziewictwo,
gniew,
grzech. Gdyby w czasie dyskusji pojawiło się, że powinniśmy sobie coś wyjaśnić, to tu od razu jest podany adres, gdzie w Piśmie Świętym można znaleźć mowę na ten temat. I proszę Państwa, w czasie tego obowiązku zasiadania powinniście sobie tak na spokojnie powiedzieć wszystko to, co was w tym minionym okresie czasu bolało. Na przykład można by tak powiedzieć, gdyby na przykład żona do swojego małżona mówiła, wiesz kochany, przypomnij sobie, wiesz, trzeci raz już Ciebie proszę, żebyś nie stawiał skarpetek pod kaloryferem. To jest dla mnie niestrawne. No więc jeżeli ona to tak łagodnie jemu powie i rzeczywiście to już trzeci raz ona mu to na to zwraca uwagę, to to u niego poskutkuje. No, nie jest w końcu z urodzenia i z zasady człowiekiem złym. Jeżeli na przykład on by jej chciał powiedzieć na tym obowiązku zasiadania, wiesz kochana, powiem Ci coś, co mnie boli. Wiesz, jesteśmy na dorobku. Chcielibyśmy jak najszybciej się dorobić tego, co nam tutaj potrzebne u nas w naszym małżeństwie. Dlatego wiesz, ja z pracy przychodzę, chciałbym obiad masz nie zjeść, zaraz do drugiej pracy lecę, żeby szybciej zgromadzić środki na to wszystko, a tobie jakoś to nie wychodzi na czas tym obiadem. Często głodny do tej drugiej pracy chodzę. Wiesz co, kupię Ci nudzik i z budzikiem będziesz gotować obiad. No więc ona się pewnie też uśmieje, jak ona to usłyszy, że ona ma z budzikiem gotować, ale to jest inna forma przekazania tego, co bolało, aniżeli, bo proszę Państwa, jeżeli to nie będzie tak, to będzie inaczej. To może być tak, trzeba sobie uświadomić, że wszyscy nosimy w sobie tutaj wewnątrz takie naczynie, które się nazywa kielich goryczy. Jak nam ktoś tak na odcisk nadepnie, to kropla goryczy do tego kielicha. No i tak się te krople tam gromadzą, aż wreszcie znowu jedno takie delikatne tąpnięcie na odcisk spowoduje to, że kolejna kropla przeleje kielich goryczy. Jak się ten kielich goryczy przeleje, to następuje teraz takie emocjonalne wyrzucanie z siebie tego wszystkiego, co mnie do tej pory bolało. Ta strona, która to spowodowała, refleksja taka się pojawi, no zaraz, ja nic takiego nie zrobiłem wielkiego, żeby to miało owocować taką postawą, to jest agresja przecież. Jeżeli jestem atakowany, to muszę się bronić. No i wtedy, w tej sytuacji najbardziej słuszne argumenty nie dotrą do osoby, do której to jest adresowane i dlatego to tak powinno być właśnie w sposób spokojny, delikatny powiedziane. Tej drugiej stronie, co mnie bolało. Ale proszę Państwa, gdybyście na tym obowiązku zasiadania mówili tylko to, co Was bolało, to byłby błąd. Dlatego, że nigdy nie ma tak, żeby człowiek tylko samo zło siał wokół siebie. I dlatego jest ważną rzeczą, żeby umieć zauważyć dobro czynione przez tego drugiego. To jest element mobilizujący tą drugą stronę do kontynuacji dobra. Na przykład, jeżeli ona na tym obowiązku zasiadania zauważy, to jej powiem, wiesz co, jestem dla Ciebie pełna podziwu. Pamiętasz, 2 tygodnie temu strzeliła nam bateria w łazience i Ty sobie z tym poradziłeś. Ty wiesz, gdybyśmy tak hydraulikę zawołali, ile by to kosztowało? A Ty sam to zrobiłeś. Pełna podziwu. Dlaczego nie powiedzieć jedno drugiemu, że zauważyłem, to jest dobrego. Jeżeli na przykład żonie uda się jakaś potrawa wyjątkowo dobrze, to koniecznie to powiedzieć. Słuchaj, no to jest niebo w gębie. Tak, jeszcze Ci się to nie udało. Niech ona się też cieszy z tego, że jej się rzeczy udają. Nie? Także to jest naprawdę bardzo... Dzisiaj małżonka podała mi omlet na takim talerzu, który się, no to chyba taki talerz od ciasta był, złote, szerokie, złote obramowanie, w środku jeszcze głowa kobiety w tym. Słuchajcie, podany ten omlet, to rzeczywiście na takim talerzu, zaraz mi się przypomniały Stały Królewskie, gdzie nas w złotych naczyniach jadali, no i musiałem powiedzieć, słuchaj, takiego wyróżnienia jeszcze nie doświadczyłem z Twojej strony. Bardzo mi się to podobało. Ona się ucieszyła z tego, że ja zauważyłem coś ładniejszego, że coś, co było raz inaczej, a dobre i piękne, nie? To dzisiaj właśnie też było. To na tym właśnie polega ten obowiązek zasiadania, żeby sobie mówić i to, co dobre, i to, co boli, żeby to w sposób spokojny powiedzieć. No i proszę Państwa, ja jeszcze chcę tutaj dołożyć kilka słów na temat tej książki. Nam ta książka, my tej książce ogromnie wiele zawdzięczamy jako małżeństwo. My jako małżeństwo stanęliśmy w sytuacji kryzysu. To był trzeci rok naszego małżeństwa, już dwóch synów było na świecie. Bolało to. I na drodze mojej postawił Pan Bóg człowieka, który się okazał być profesorem psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a równocześnie był kapłanem. Tutaj przyjechał na wakacje, a ja tam przy kościele, to było w Wielitkowie, miałem dobre układy. No i tak się spotykałem z nim, wyżaliłem się, co mi dolega. A on powiada, słuchaj, wiesz co, z tego co mi powiedziałeś, to wynika, że ty jesteś człowiek dobrej woli jednak. Mach, to ja od razu prościej usiadłem. Ale on dalej mówi, wiesz, mówi, z tego co mi powiedziałeś, to wynika, że twoja żona też jest człowiekiem dobrej woli, tylko wy się dogadać nie potraficie. No to ja z powrotem usiadłem, tak jak poprzednio. Tak, no i on nam dał taką radę, mówi, słuchaj, jak wrócisz do domu, postaw propozycję twojej małżonce, jak już dzieci będą ułożone do snu, żebyście obok siebie usiedli, żebyście wzięli do ręki jeden egzemplarz Pisma Świętego i żebyście zechcieli czytać Ewangelię, bo to jest taki najbardziej przyjemny gatunek literacki. No i jak przeczytacie Ewangelię, to będzie po problemie. Ale jako psycholog patrzył na mnie, jak ja to odbieram, musiał zauważyć, że ja tak to trochę sceptycznie, zbyt tak prosta wydawała mi się recepta. No więc on zaraz to przekazał mi taką informację, mówi, słuchaj, ty najpierw weź, spróbuj, a potem mi powiesz, czy to miało sens, czy to nie miało sensu. No i zaproponowałem żonie, że ona się zgodziła i rzeczywiście zaczęliśmy czytać, ale on nam powiedział, słuchajcie, nie czytajcie naraz za wiele, żeby się nie zmęczyć czytaniem. No i tak to robiliśmy, czytając Ewangelię, doszło do wydarzenia, którego się nie spodziewałem. To tak razem siedzieliśmy i czytaliśmy, ja chciałem przełożyć stronę, ona pokazuje, że nie. Jeszcze nie. Ona jeszcze nie dojechała do końca, a ja już dojechałem do końca. To musiałem siedzieć i czekać. Jak ona przełożyła stronę, to dalej czytaliśmy. Innym razem było tak, że to ja pokazywałem, że jeszcze nie. Jeszcze nie. Co się działo? Co było powodem? Powodem było to, że były momenty, były takie słowa, przy których trzeba było się zatrzymać. Trzeba było uznać, o, ja nie jestem w porządku z tym, co tu jest napisane. A żona akurat w tym miejscu się nie zatrzymała. Ona dojechała dalej, dlatego ja później dojechałam do końca niż ona i odwrotnie tak to bywało. To był chytry chwyt tego psychologa. Ten chwyt polegał na tym. Do tej pory było zawsze tak. Po mojemu musi. Nie, po mojemu musi być. A tutaj w przewracaniu stron nie było po mojemu. Musiałam czekać, aż ona dojedzie do końca i ona też. I tutaj zaczęliśmy się na Ewangelii, na czytaniu Ewangelii uczyć brania względu jedno na drugie. To była niesamowita lekcja. I rzeczywiście, tak jak on powiedział, po przeczytaniu Ewangelii było po problemach. Powiem Państwu jeszcze coś innego. Jeżeli w poradnictwie rodzinnym dwoje mąż i żona nie potrafili się dogadać, to był taki nie do odrzucenia argument i na 100% pewny. Zobowiązałem ich do pójścia do spowiedzi. Razem do spowiedzi mieli pójść. Jak ze spowiedzi wrócili, było rzeczywiście zupełnie inna rozmowa. Sakramenty działają. Fakt uświadomienia sobie rachunku sumienia działa przecież na człowieka. To samo było z Ewangelią. I w czasie czytania tej Ewangelii natrafiliśmy na przeróżne momenty. które nas fascynowały, wręcz szokowały. Mianowicie doszliśmy do takiego momentu, zaraz to Państwu zacytuję, żeby nie troszczyć się za bardzo o sprawy egzystencjalne. Należy się najpierw troszczyć o sprawę Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwość, a Pan Bóg resztę załatwi. Nie? I kiedyśmy to tak przeczytali, to ja powiedziałem do małżonki, słuchaj, to brzmi bajkowo. I w związku z tym moje pytanie jest takie. Bierzemy na próbę Pismo Święte, czy nie? Bo wiesz, jeżeli to jest prawda, to jest bajka. A jeżeli to nie jest prawdą, to całe Pismo Święte jest na niczego. Żona mówi, no jeżeli uważasz, że możemy wziąć na próbę, to bierzemy. No i okej, wzięliśmy. Ale chcę Państwu ten tekst, temat bardziej dokładnie przedstawić, bo myślę, że warto, żeby i Państwo się o ten tekst otarli. To jest Ewangelia świętego Mateusza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Tak. I gdybyście Państwo tak zechcieli spojrzeć na ludzi, którzy pochłonięci są zdobywaniem dóbr materialnych, to rzeczywiście tam jest ich serce. Pan Bóg na dalszym planie jest. I teraz ten fragment, który nas zszokował. Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. To są słowa Jezusa do ludzi, którzy przy nim zgromadzeni byli i go słuchali. Jezus, Syn Boga, nie kłamał. To jest ryzyko. Każdy, kto chciałby to zacząć w życiu swoim realizować, musi dojść do tego wniosku, ale to jest ryzykowne. Myśmy też tak powiedzieli. No, zobaczymy. Podejmiemy ryzyko, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że to są dwustronne układy. Jeżeli człowiek przyjmie jako priorytet troszczenie się o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, to Pan Bóg bierze na siebie, dla Niego będzie priorytetem zabezpieczenie tego wszystkiego, co człowiekowi jest potrzebne. I chcę Państwu złożyć tutaj świadectwo. Niczego nam w życiu nie zabrakło. Więcej powiem. Pan Bóg nas rozpieszczał. Zawsze mieliśmy więcej, aniżeli nam rzeczywiście potrzeba było w sytuacji, gdzie żona przestała pracę, ukończyła pracę zawodową po to, żeby być z dziećmi, a ja przejąłem troskę o zabezpieczenie dóbr materialnych i Pan Bóg tak działał w życiu i to zawsze było widać jego i po dziś dzień. Ja teraz jeszcze w niedzielę właśnie, wczoraj, no mówiłem małżonce, zobacz jak to jest cudownie na dworzu, brzydka pogoda. My jesteśmy jeszcze razem. Jest nam dobrze. Ciepło w mieszkaniu. Mamy co jeść. Mamy się w co ubrać. Czy to nie jest cudowna świadomość? Czy to nie warto zauważyć te rzeczy? No pewnie, że warto zauważyć. No i się tym cieszyliśmy. No, gdybyśmy mieli w planach naszych zakup Cadillaca, pewnie byśmy się tego nie doczekali, nie? I byśmy byli tacy, no, skwaszeni, że inni mają Cadillac, a my nie. Tak. Ale kiedy Państwo jeszcze sobie przypomną, że mówiłem na pierwszym naszym spotkaniu, że nasz żywot tu na ziemi to jest podróż do wieczności, że nie urządzamy się w podróży tak, jak chcemy być urządzeni w tym celu, do którego zmierzamy, no to wtedy to urządzanie się tutaj na tym świecie no nie musi być ponad miarę naszych możliwości. Jeżeli uznamy to, że Bóg nas chce prowadzić i prowadzi do wieczności, tę wieczność mamy przez Niego zapewnioną, a my będziemy realizowali Jego interesy tu na ziemi, to się to wszystko cudownie, pięknie kończy. Ja tego chciałbym Państwu życzyć, żebyście tego doświadczyli. To jest cudowna atmosfera, to jest cudowna rzeczywistość. Jak mówię, rozpieszczał nas Pan Bóg i samochodów kilka mieliśmy, teraz już nie, bo już nie jesteśmy zdolni do prowadzenia samochodu. W tym wieku już się nie powinno prowadzić, przynajmniej ja mam świadomość, że to byłoby zagrożeniem. Może dla innych już refleks nie jest taki, jak powinien być u współczesnego młodego kierowcy. Ale wszystko było, cośmy potrzebowali, cośmy chcieli. Oczywiście nie było jakiegoś przesytu i nie było nadmiernego komfortu, bo to nie o to chodzi w życiu. I dzieci wszystkie nasze wyrosły, wszystkie mają to, co potrzeba. Myśmy ich do życia przygotowali, jak trzeba. To jest radość życia, która jest skutkiem tego, że myśmy na serio potraktowali słowa Ewangelii. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, czyli spraw Bożych i sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. I rzeczywiście tak to jest i tego można doświadczyć, jeżeli będziecie chcieli. No i na tym bym zakończył ten dzisiejszy